muzykatradycyjna.pl. Zapraszamy na podcast.
Chciałam wszystkich przywitać, którzy dzisiaj są z nami, i chciałam porozmawiać o takim temacie, który wszyscy znamy, kochamy i trochę nam się może pomoże oderwać od rzeczywistości, o rytmie w muzyce wiejskiej. A moim gościem dzisiaj jest Katarzyna Andrzejowska, jedna z pierwszych osób, które w ogóle zajmowały się tą muzyką, jeździły do muzykantów, uczyły się od nich, grałaś też w wielu zespołach, które tą muzykę taką w formie niestylizowanej wykorzystywały. Kapela Domu Tańca, Śpiewnik Domowy, Pies Szczeka, Kapela z Milanówka, Czarne Motyle, Da Orientację, Rzępoł, no nie wszystkie nawet znam, Karuzela, Kapela Brodów Gościnnej, czyli Kieleckie. Ale oprócz tego, o czym może nie wszyscy wiedzą, jak zaczynałaś tę przygodę, to byłaś i jesteś też absolwentką Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie perkusji. Jesteś wykształconą klasycznie perkusistką i strasznie mnie interesuje twój punkt widzenia, jak ty się czułaś, jak się zetknęłaś z wiejskim rytmem? Czy to z tym twoim takim zapleczem fachowym było łatwe dla ciebie, czy od razu w to weszłaś, wiedziałaś, gdzie w melodiach jest raz, bo słyszałam, że niektórzy się skarżyli, że dla nich był taki strumień świadomości. Jak ci z tym było?
Może trochę sprostuję, że oczywiście jestem wykształconą perkusistką, ale kończyłam taki wydział pedagogiczny i do tej pory zajmuję się uczeniem, a perkusja jakby była taką moją dodatkową pasją. Uczyłam się perkusji klasycznej, grałam na kotłach, na wibrafonie, na marimbie, na różnych timbalesach. Grałam różne utwory współczesne, na przykład Edgara Vareza, Janizację na zespół.
To mnie zmroziło.
Jeździłam na warsztaty perkusyjne do Bydgoszczy wielokrotnie, ale to jakby był rozdział, który ja zamknęłam świadomie, związany z muzyką klasyczną czy współczesną, bo się zainteresowałam właśnie muzyką ludową. A pytałaś mnie, czy to dla mnie było, bagażem, który mnie obciążał.
Czy wręcz przeciwnie?
Teraz z perspektywy czasu myślę, że mi to bardzo, bardzo, bardzo ułatwiło drogę dotarcia, ale wtedy, kiedy się zainteresowałam muzyką tradycyjną, taką improwizowaną, niezależną od zapisu nutowego, no to ja musiałam wszystkie moje doświadczenia poprzednie porzucić. Musiałam je zamknąć w puszce Pandory i na wieczne czasy one tam, wydawało mi się, że zostaną, te doświadczenia.
A w sumie powiedz dlaczego? Dlatego, że czy ta wizja tej rytmiki, którą wyniosłaś z uczelni, była inna niż tą, którą zastałaś? Czy po prostu czy ci to jakoś przeszkadzało?
Myślę, że to jest jakiś zupełnie odmienny kosmos, ta muzyka wiejska, i że trzeba ją poznać na nowo, zupełnie od podstaw. Zarzucić myślenie bardzo usystematyzowane, zrytmizowane, regularne. To samo się tyczy warstwy melodycznej, tak? To jest styl nietemperowany i nie są zachowane odległości między półtonami czy między w ogóle dźwiękami poszczególnymi w melodii. To samo jest z rytmem. No, starałam się poznać tę muzykę w sposób taki, jak kiedyś ludzie tą muzykę poznawali, czyli po prostu słuchałam ją i starałam się ją odtwarzać. W ogóle nie posiłkowałam się zapisem. Oprócz zapisu magnetofonowego, tak? Oprócz zapisu takiego, jak rejestrowałam sobie nagrania na wsi.
Nie, no bo przyznam, że sam zapis, no melodię, no to jeszcze jakoś, jak się obierze z tych takich ozdobników, to można próbować zapisać, ale przyznam, że zapis rytmiczny w przypadku takich utworów ze wsi wydaje mi się strasznie karkołomnym zadaniem.
To bardzo trudna, ale nie niemożliwa rzecz. W Polsce zdarzały się takie zapisy, etnomuzykolodzy robili bardzo szczegółowe zapisy melodii i rytmów wiejskich, tradycyjnych, a no na przykład na Węgrzech są po prostu całe książki zapisane z bardzo drobnymi szczegółami melodii z siedmiogrodzkich, z Gimesz i z tych wszystkich transylwańskich okolic. I po prostu jedna melodia jest rozpisana na kilka stron. Tam są wszystkie ozdobniki, wszystkie zwolnienia, wszystkie wręcz nawet jakieś oddechy, prowadzenia smyczka, prowadzenia pałki. No.
Powiem ci szczerze, że ja też uważam, że to troszeczkę może nie do końca jest potrzebne, bo jednak takie uczenie się ze słuchu jest ciekawą i fajną ćwiczeniem w ogóle mózgu, tak mi się wydaje.
A jeszcze mam takie pytanie. Uruchamia inną półkulę mózgu niż zapis. jakby jak człowiek czyta książkę i patrzy na litery, to jakby inaczej przyswaja treści, niż gdy słyszy, jak ktoś mówi do niego. To jest zupełnie
tak, no dlatego kiedyś, jak literatura była w całości prawnie przekazywana ustnie, to zupełnie myślę inaczej funkcjonowało w mózgu i ludzie byli w stanie zapamiętywać o wiele dłuższe utwory, całą Odyseję czy Iliadę, a potem to razem z zapisem ta umiejętność zniknęła.
Ja chciałam jeszcze nawiązać do twojego pierwszego zdania, którym zagaliłaś naszą rozmowę, że byłam jedną z pierwszych osób, które się zaczęły interesować muzyką wiejską, co jest bardzo, bardzo, bardzo dużym uproszczeniem, dlatego że dużo ludzi się zajmowało muzyką tradycyjną. W każdym pokoleniu było takich osób kilkadziesiąt. No, poczynając oczywiście od XVIII-XIX wieku, w międzywojniu też mnóstwo było pasjonatów muzyki ludowej, którzy jeździli na wieś i robili zapisy. W latach 90. XX wieku faktycznie dojrzało, dorosło pokolenie młodych ludzi, którzy się zaczęli tym interesować. Ja właśnie byłam w tym pokoleniu, można tak to...
To był taki skrót myślowy, ale dokładnie to chciałam powiedzieć, że ty byłaś jedną z takich osób, którym nasze środowisko, czyli środowisko teraz funkcjonujące, ludzi zajmujących się muzyką w formie niestylizowanej, właśnie zawdzięcza jak gdyby to wejście, nie, że wy byliście pierwsi, a po waszych biednych, zgiętych grzbietach my włazimy.
Poprzedził tam nasze zainteresowania ogromny wkład pracy poniesiony przez profesora Wieńkowskiego, który jeździł od końca lat 70. na wieś i nagrywał. Nie ukrywam, że to była dla nas ogromna inspiracja do jego działania. On był jedną z takich nielicznych osób, które wyprzedziły epokę, bo to nie był pracownik Domu Kultury, który był na pensji i jeździł na wieś w ramach swoich obowiązków z gminy, tylko to był człowiek, który włożył swoje prywatne środki w badania terenowe i właściwie to pokolenie, do którego ja należę, to też poszło tym tropem. Tak? Myśmy wkładali własną pracę.
My nie tylko twoje. My wszyscy też.
Pracę i jakby swoje finanse w to, żeby nagrać, żeby pojechać, żeby wydać na bilet, na benzynę, żeby kupić swoje taśmy, kupić swój mikrofon, magnetofon i żeby po prostu badać tą muzykę niezależnie od decydentów z góry.
To jest tak, ale to mi się wydaje jeszcze bardzo ważne właśnie w pracy profesora Bieńkowskiego, to jest też to, że on, Małgorzata, jego żona, jakby byli jedynymi osobami, którzy nagrali również warstwę rytmiczną. Ja odczuwam duży brak, jeśli chodzi o dokumentację takich kapel grających do tańca. Te kapele były czasami nawet przez niego montowane w sensie takim, że w okolicy był już tylko jeden basista, czyli paru bębnistów i oni jak gdyby obsługiwali paru skrzypków, ale to taka fascynacja tego, że kiedyś było coś takiego jak zestaw, skrzypce, bęben, bas, jest w tych nagraniach widoczne. Potem oczywiście doszły harmonii i tak dalej. Teraz mam wrażenie, że jeśli chodzi o grę na basach na przykład, to jest chyba najlepsze w historii polskiej jakoś, nie wiem, czym można powiedzieć, muzykologii w tym przypadku, ale najlepsza dokumentacja w ogóle, bo gdyby nie było tych nagrań, to ja nie wiem, jak można by się grać na basach nauczyć. Tak nie bardzo było z czego tak po prawdzie, zupełnie. Gdyby nie ten jeden taki człowiek, który tak zasuwał i wygrzebywał tych prastarych basistów, to nie byłoby do czego sięgnąć, bo zapisy na temat basów to ja znalazłam w życiu jeden.
Napotkałam w kilku takich audycjach archiwalnych, chociażby Piotra Gana z Radia Kielskiego albo z Polskiego Radia, prowadzone audycje z lat 70., 80. Były audycje radiowe, w których faktycznie występowali członkowie różnych kapel i pokazywali, jak się basuje.
Drobny. Gdzie ty dotarłaś do takich audycji? Bo tutaj włączył się we mnie pies tropiciel, bo ja ich nie widziałam.
No ja uwielbiałam słuchać radia już w latach 80., kiedy byłam uczennicą, to słuchałam ciągle radia, programu trzeciego, programu drugiego, programu pierwszego. O dziwo włączałam sobie na przykład Kiermasz pod Kogutkiem o godzinie 4:50 bodajże rano. Kupiłam sobie jako jedna z pierwszych osób, które znałam, taki timer w sklepie elektrycznym, który włączał mi magnetofon. No i po prostu włączał się ten magnetofon, nagrywałam tę audycję, mam całą szafę kaset z audycjami z różnych programów.
No to chyba się do ciebie będę uśmiechać, ale może by nie przedłużać tego wątku. To mam jeszcze takie krótkie pytanie. Jak zaczęłaś jeździć do tych muzyków, to jakie regiony odwiedzałaś? Jacy muzycy byli twoimi główną inspiracją? No ja grałam z tobą w Czyli Kieleckim, no to wiem, że Jamioł i wiem, że Jakubowski. Chyba jesteś nie wiem.
Jamioł i Jakubowski to już były moje późniejsze fascynacje. Wcześniejsze to były Kurpie Białe, na które jeździłam, ponieważ tam miałam znajomych, którzy mieli domek letni i tam jeździliśmy po prostu. Spotkałam tam takiego skrzypka, który bardzo na mnie mocno wpłynął.
Miał zespół czy grał?
Nie miał swojego zespołu, on mieszkał w okolicach Pułtuska i występował w takim zespole folklorystycznym Puszcza Biała, ale miał prywatnie ogromny repertuar takich starodawnych mazurków, bardzo właśnie tak fajnie zrytmizowanych. I ja od niego to przejęłam jako skrzypek, no bo ja jestem też skrzypkiem, oprócz tego, że jestem perkusistką. Ale miał też sąsiadów, którzy grali na bębenku. Na Kurpiach jest mały bębenek, był też taki skład skrzypce, harmonia pedałowa i bębenek. Też baraban, czasami się zdarzał ze Stalką, z talerzem. To był taki mój pierwszy region. Potem zaczęłam jeździć na Radomszczyznę. Poznałam pana Mariana Bujaka, poznałam pana Jakubowskiego, pana Jamioła. To już było kilka lat później.
Polskie Radomszczyzny.
No wtedy nie ukrywam, że też jeździłam na festiwale muzyki ludowej do Kazimierza nad Wisłą, gdzie tam było po prostu setki muzykantów,
których zazdrość nie zżera.
Na ulicy w Bursie, w której oni tam mieszkali, oni po prostu grali wszędzie, było ich bardzo dużo. I tak samo festiwal w Przysusze, tak w latach 90. to było naprawdę zagłębie muzykantów. Po prostu przyjeżdżali do Przysuchy, rozsiadali się w parku i pod każdym drzewem grał muzyka.
No to się jeszcze teraz są jakby takie ostatki tego, chociaż to jest trochę takie smutne, nie? Jak z roku na rok jest coraz mniej tych muzykantów, którzy... i drzewa się robią coraz bardziej wolne. Ale z tego wynika, że masz jak gdyby taką możliwość porównania różnych stylów gry w różnych regionach i skrzypcowych, i perkusyjnych. Natomiast chciałam zacząć od troszkę prostszej rzeczy, a mianowicie od samego takiego rytmu trójmiarowego, bo wiele razy byłam świadkiem tego, jak przychodzą osoby na przykład na warsztaty tańca, no i zaczyna się zagajenie, o czym w ogóle będziemy mówić, że to tańce wiejskie niestylizowane, no mazurek, i zaczyna się tłumaczenie, na czym to w ogóle polega, że to jest taniec trójmiarowy i zazwyczaj pada coś takiego, że no to jest taki trójmiarowy, no ale nie jest to walc, a od walca różni się tym, że w walcu jest akcent na raz, a w mazurku czy samoberku jest akcent na dwa. No i się teraz zastanawiam, czy to jest prawda, bo to chyba nie wyczerpuje całości tematu.
No, ja w ogóle nie lubię takich opisów muzyki, bo jestem, cały czas się uważam bardziej za praktyka niż teoretyka i wydaje mi się, że muzyka przemawia do ludzi bezpośrednio, więc mogę zagrać, mogę pokazać, jak ktoś gra, ale żeby to po prostu tak skrótowo opisać, gdzie jest akcent, która miara jest ważniejsza, to dla mnie jest uproszczenie. Mogę o czymś opowiedzieć w muzyce tradycyjnej, ale zawsze w kontekście praktyki, czyli pokazania, jak to ma wyglądać. Nie ma takich zasad. Jest bardzo dużo różnych stylów grania w muzyce polskiej, w muzyce tradycyjnej. Tak naprawdę każdy muzykant gra inaczej, każdy ma swój mikrostyl. Jednoosobowy mikrostyl i czasami jest jakąś wypadkową, niekoniecznie regionu, w którym człowiek mieszka, tylko po prostu całej jego historii. Są ludzie, którzy urodzili się gdzie indziej, młodość spędzili w innym regionie, mieszkają gdzie indziej i to wszystko wpływa na ich stylistykę gry. Więc trudno jest tak określić te akcenty, że w danym regionie wszyscy tak grają, ale nie jest wcale tak.
No wszyscy na pewno nie grają jednakowo, no ale z kolei czy myślisz, że jest tak, że to jest w zasadzie dowolne i zależy od danego muzykanta, czy jednak widzisz jakieś różnice w stylu, nie wiem, takim rytmicznym, czy w tańcu, czy w grze, załóżmy Radomszczyzna i Kieleczyzna, bo grasz i w takich kapelach, i w takich kapelach.
Nie, no oczywiście, że także jest różnica między muzyką radomską, muzyką kielecką, muzyką lubelską. Te różnice się teraz zacierają w XXI wieku. Także muszę szczerze powiedzieć, że mnie też się zacierają, ponieważ słuchałam i uczestniczyłam w grze muzykantów z różnych regionów, więc nastąpiła już takiego swojego rodzaju fuzja tej muzyki u mnie, chociaż staram się cały czas zachowywać brzmienie danej okolicy, ponieważ uważam, że ona jest piękna właśnie w mikrostylu.
Oj, zerwało, ratunku. Mam nadzieję, że Kasia się zaraz pojawi. Przez ten czas mogę zagrać. Mogę pokazać na przykład bębnienie szydłowieckie, które słyszałam w kapeli Kołazińskich. I tam jest takie bardzo fajne bębnienie na obręczówce, które mnie zafascynowało, bo ono się kompletnie różni od bębnienia kajockiego, tego, który jest popularny i znany. No więc bębnienie szydłowieckie od Kołazińskich jest takie, ono jest na 6, czyli obejmuje 2 takty, 3 czwarte, nie? I to jest, no, fantastyczne. I na przykład jak kiedyś udało się Staszkowi, mojemu mężowi, który się bardziej w tym odnajduje i częściej to robi, udało mu się przybębnić wiesi gromadzkie w ten sposób, to no, widziałam, że była frajda po obu stronach i zupełnie to inaczej brzmiało, inaczej się tańczyło do tego. I ja też kiedyś próbowałam coś takiego zrobić na barabanie do kapeli Adamczyków, kiedy byli w ambasadzie muzyki tradycyjnej. A pokazywałam bębnienie szydłowieckie, jakie kojarzę od kapeli Kołazińskich i Kamienika. Pokazać jeszcze raz, to zobaczysz, czy ty się spotkałaś z tym.
Nie, jakby, a poza tym, no jakby bez kontekstu melodii, to tak trudno mi jest to wyodrębnić. Dosyć ciekawy rytm. Ja muszę powiedzieć, ja nie jestem specjalistką od muzyki radomskiej. Właściwie nie wiem, od czego jestem specjalistką. Faktycznie grałam sporo muzyki radomskiej, potem muzyki kieleckiej. Teraz się zajęłam jeszcze inną muzyką, no jakby są specjaliści od muzyki radomskiej bardzo dużej miary, no, potrafią rozróżnić każdego muzykanta, który im się nawinie na ucho, a ja nie jestem jakąś taką specjalistką. Mówię szczerze, że po prostu zmieszało mi się to w taką jakby jeden wielki styl radomski, co jest oczywiście jakąś kolejną bajką.
Właśnie wydaje się, że styl szydłowiecki dla mnie się kompletnie różni od tego zachodnio-radomskiego i w bębnieniu, i we frazie, bo tam przy szydłowcu bardzo szybko weszły padałówki, nie? Które są takie, no, wymuszają pewien sposób gry.
One rytmicznie organizowały całą muzykę i bęben się do nich dostosowywał. My to tutaj wśród znajomych określamy mianem, że jedzie pociąg. Tu. To jest takie samonapędzające się koło i faktycznie oni tak tam grają i kapela bębenka i bębennek grał z bujakiem i z innymi muzykanci z okolic szydławców tak.
Ja mam taką ekipę stałą, w której bębnienie jest różne i wcale niekoniecznie takie, jakie pokazałam, ale taki ogólny puls to jest właśnie kapela Kołaziński, kapela Kazimierza Kamienika, Janderleta, no i kapela Józefa Bębenka. I oni dla mnie, słyszę w tych takich warstwie melodii takie takie zbijanie w takie dwójeczki, to jest takie bardzo regularne, a to bębnienie jakby leci na 6. Tego nie widzę zupełnie w muzyce zachodnio-radomskiej, kajockiej.
No tak, to jest muzyka bardziej płynna, nie podcinana, taka jak w okolicach Przysuchy, czyli na zachód od Radomia. Bardziej płynna, jest dłuższą frazą, taką przynajmniej dwutaktową, określając tą muzyką klasyczną. Wydaje mi się jeszcze także, że no, tam było sporo kapel, które grały trochę inaczej i to był jeszcze jakiś inny mikrorygiem, na przykład kapela Wyrwińskich grała jeszcze troszeczkę inaczej, chociaż mieszkali blisko. Potem tam już na południe to już się przesuwają kapele z Gór Świętokrzyskich, ze Skarżyska, tak, to są już inny region. To się płynnie tak trochę przesuwa, wpływy się zazębiają, jedni muzykanci się inspirują sąsiednimi regionami, ponieważ grają na weselach w bliskich okolicach i po prostu słyszą tę muzykę, to się tak miesza, no, to są takie zazębiające się koła. Można by to narysować jako taki zbiór kół, które się zazębiają swoimi brzegami.
No ale to na przykład widać u kajaków, bo oni się zazębiają z Okoczyńskim i to widać.
No właśnie, właśnie.
Właśnie w rytmice to był temat do dyskusji, to chyba trudny, nie wiem, czy nasi widzowie by to znieśli, nie uciekli. A jeszcze tak szybkim rzutem na taśmę, a muzyka kielecka dla ciebie rytmicznie, co jest w niej takiego? Ale ta starokielecka, którą ty grasz, bo ty właśnie grasz nie te utwory na dęciakach, tylko takie stare rzeczy w prostym składzie, skrzypce, baraban zwykle, nie? I basy. I czy one mają dla ciebie jakiś taki charakterystyczny, rytmiczny rys?
No tak, tak, tak. Muzyka kielecka to jest już po prostu muzyka małopolska. Jest bardzo pokrewna muzyce z Sandomierszczyzny, spod Krakowa. Jest to muzyka o zupełnie innym przebiegu rytmicznym. Jest taka cięta, krótkie frazy. Nie jest taka ciężka jak muzyka radomska. Jest no po prostu inna. Chociaż Radom jest też w Małopolsce, prawda? Jest to Małopolska Północna. By tutaj radomiacy mi dali piątkę, przywilibyśmy piątkę, bo...
Że to jest Małopolska.
Tak, no jest Małopolska, ale ma bardzo duże wpływy Mazowsza i bardzo duże wpływy Mazowsza, a tak naprawdę Mazowsze swoją muzykę utraciło bardzo wcześnie i tak naprawdę tej starej muzyki mazowieckiej jest bardzo mało, ponieważ tutaj po prostu nastąpiła bardzo szybko urbanizacja, weszło miasto i ta muzyka zanikła jeszcze przed II wojną światową. Albo jeszcze wcześniej, może nawet przed pierwszą, nie wiem, no bo tych nagrań takiej najstarszej muzyki mazowieckiej jest bardzo mało. Tak naprawdę nie wiemy, jak ona wyglądała. Można sobie wyobrazić, żeby była jeszcze bardziej podcinana niż radomska. Nie wiemy. Mieszkam na Mazowszu i zastanawiam się, jak grali muzykanci z Grodziska, z Błonia, z Brwinowa, z Mszczonowa. No nie ma nagrań, a tu właśnie mieszkam. Ciekawa jestem, no, czasami rekonstruuję jakieś melodie, które zostały zapisane przez Kolberga czy przez jakichś następców jego, ale no nie wiem jak wyglądała ta muzyka naprawdę. Znaczy są nagrania Kleinasa na przykład, ale to już jest trochę dalej od Warszawy.
Mazowsze to jest pojęcie bardzo szerokie i to są moim zdaniem tak bardzo różne muzycznie regiony, że jeszcze bardziej różne niż Radomszczyzna tak naprawdę i bardzo, bardzo jest to. To jest zupełnie inna muzyka moim zdaniem. Jeden koniec Mazowsza, a drugi koniec Mazowsza. Ale chciałam wrócić do jednej sprawy, którą poruszyłaś, mianowicie do frazy. Do długiej frazy, krótkiej frazy, bo to jest sprawa, która wydaje mi się taka bardzo ważna dla tych muzyków, którzy stoją na sekcji rytmicznej i grają muzykę wiejską, że to naprawdę dzielenie tego na trakty 3/4 jest dużym uproszczeniem i bardzo, o ile nie najważniejszą cechą tej rytmiki, jest takie granie właśnie, myślenie dłuższą frazą. I na czym to według ciebie polega?
No trudno mi jest to powiedzieć, bo to jest też moim zdaniem zależne od muzyka, który gra. Niektórzy grają, po prostu mają głębsze wejrzenie w muzykę i grają w ogóle całością, a są tacy, którzy grają po prostu tu i teraz, w danym momencie jakby tną tą muzykę na bardzo małe kawałki. To też jest jakiś styl. Mi osobiście odpowiada bardziej taka stylistyka, która ma dłuższy przebieg. No i tutaj niestety wracamy do twojego pierwszego pytania. Dlatego, że muzyka klasyczna ma taką formułę. Muzyka symfoniczna, allegro sonatowe, części w sonacie. Są wszystko długie przebiegi, wielotaktowe. Muzycy zawodowi się bawią tym, żeby właśnie wydłużyć ten przebieg frazy, no bo to jest fajne, jakby to tak jak w szachach, jak zapamiętujesz ilość ruchów, no to wygrywasz. A jak pamiętasz tylko jeden ruch i pamiętasz, że masz zrobić mat, no to nigdy tego mata nie zrobisz.
Mylące jest to, że to się wydaje, że no to jest takie krótkie, nie? Że da, no i w zasadzie koniec. Ale mimo wszystko to 3/4 to jest zdecydowanie za mało.
Zależy dla kogo, bo na przykład dla tancerzy to jest wystarczające i oni wszystko rozróżniają jakby tupaniem swoich nóg. Dla nich musi być krótka fraza, krótkie zrozumienie, ponieważ oni tańczą tu i teraz i dla nich jest ważny sam puls takiego najmniejszego motywu. To jest dla nich najważniejsze.
Tak, to właśnie pytanie, który jest najmniejszy, bo dla mnie najmniejszy w tańcu motyw to jest 6, dlatego że de facto taki obrót robi się w 6. Powtarza się całą sekwencję ruchu nóg co 6 kroków, nie co 3 kroki, nie? I dlatego zabawa się odbywa dla mnie wewnątrz tych 6 kroków. Czasami jak u kajoków widzę, że oni tańczą po dwa kroczki, nie ti di ti di ti di ti di ti di ti di, a czasami tańczą dwa razy po trzy, ti di ti ti di ti ti di ti. Są zupełnie inne rodzaje tańca, inaczej się to potem przekłada i na grę, i na bębnienie, i na akcentowanie, i na wszystko. Tak. Słyszałam jeszcze taką teorię, to u Gana akurat w którymś z wywiadów, jakie z nim prowadził jakiś muzykolog, że ta moda na takie coraz krótsze siekanie na trójki to się wzięła z oberków, które takich technicznych pisanych, które weszły tuż przed II wojną światową, w czasie II wojny światowej. No i one były pisane właśnie w takiej zasadzie, że to jest krótkie, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa. Aczkolwiek to też jest jakaś tam fraza, nie? No i te takie mazurkowe, długie, rozwlekłe melodie, których frazy się brały de facto z linii jak jakby śpiewu, nie? Zostały bardziej
właśnie, dobrze, że to powiedziałaś. Dobrze, że to powiedziałaś, bo tak naprawdę najfajniejsze jest śledzenie w tej muzyce wątków wokalnych. Można by powiedzieć, że w ogóle ta muzyka wywodzi się od śpiewu, tak? Można się uśmiechnąć, że muzyka skrzypcowa jest od śpiewu, bo to jest oczywiste, że są frazy, które pierwowzór mają w śpiewie. Natomiast rytm też jest od śpiewu, przecież tak jak ty przed chwilą tutaj śpiewałaś rytm, więc można go też głosem imitować. I to jest bardzo fajne szukanie takich odniesień do was wokalnych. Bo rytm jest właśnie w śpiewu, wywodzi się od śpiewu i jeżeli ktoś już złapie, na czym polega dana melodia i dana rytmika melodii, to po prostu wżyglał swoją interpretację rytmiczną. Tak uważam.
No widzi. No tu bym się mogła spierać, bo jednak rytm jest bardziej od tańca albo się odbywa na styku tych dwóch rzeczy. I tu wychodzi taka rzecz, o którą cię chciałam bardzo spytać, ponieważ też jest taką jedną z takich tajemniczych rzeczy, od której się odbijają ludzie, którzy zaczynają się tego uczyć, mianowicie o wiejską polirytmię. Nie wiem, czy to jest dobra nazwa.
No, polirytmia to jest bardzo szerokie pojęcie i stosowane do różnych gatunków muzyki, nie zawsze trafnie. Wydaje mi się, że w muzyce ludowej, tradycyjnej nie ma polirytmu. Tak naprawdę to jest muzyka homofoniczna. To znaczy jeden głos jest ważny i wszystkie instrumenty się do tego głosu dostosowują, czyli tak zwana sekcja rytmiczna, czyli powiedzmy bęben, basy czy perkusja. A polirytmia to jest wielorytmiczność i wszystkie głosy rytmiczne są ważne. One niezależnie od siebie równocześnie występują. Uważam, że w muzyce tradycyjnej nie ma polirytmii tak naprawdę. W muzyce polskiej, bo jest na przykład gamelan polinezyjski, gdzie jest polirytmia, bo każdy muzyk z kilkunastu gra swoje rytmy i czasami na przykład niezależnie od innych muzyków wchodzi w taką jakby fazę improwizacji, że spotykają się w kilku muzyków.
Bardzo jest to ciekawe, ale wiesz co, to powiedz mi, jak ugryźć taki temat, że śpiew jest de facto dwudzielny najczęściej, taki na wsi, taniec jest trójdzielny i często mamy tak, że Meto gra dwudzielnie, a jego sekcja gra, no i tu jest dobre pytanie, bo czasami, no bo to jest tak trójdzielnie, ale nie do końca trójdzielnie, to jest właśnie bardzo dziwne, bo jak się tańczy metę, to czasami bywa to trudne. Natomiast to się przerodziło w jakąś właśnie taką teorię tej wielkiej synkopy, która się pojawia u współczesnych wykonawców muzyki inkludowej. I to jest dla mnie taki trochę śliski temat, przyznam, ale jak właśnie nazwać to coś, że melodia idzie na dwa, a to pod spodem teoretycznie przynajmniej idzie trójdzielnie. No bo to występuje. Ja coś takiego sama słyszałam.
Tak, ale uważam, że to nie jest najbardziej archaiczna warstwa tej muzyki. Takie mieszanie rytmów dwójkowych z trójkowymi pojawiło się moim zdaniem w epoce big beatu. To znaczy 60. lata, 70. Nie jestem muzykologiem, ale słuchałam sporo muzyki z tego czasu, a słuchałam też nagrań archiwalnych wcześniejszych z lat 50., gdzie tego nie było. Gdzie na przykład najstarsze rytmy mazurkowe, mazurki takie cięte, to wszystkie były po prostu równiutkie, nie można by nawet powiedzieć, czy są na trzy, czy na dwa, po prostu. No, był to trójmiar, ale nie mieszany z dwumiarem. A potem, ponieważ weszła muzyka big beatowa, która była tylko na dwa, na trzy to się chyba tylko jakiś waltz François raz na 100 utworów zdarzył, więc po prostu zaczyna to mieszać, bo to jest fajny efekt kolorystyczny. Sekcja grana trzy równo, nie wychylając się, a solista ze skrzypek grana dwa. W każdym razie gra w dwumiarze i to się tak gryzie fajnie, tak jak, nie wiem, pieprz z miodem, i jest po prostu efekt kolorystyczny. Myślę, to że to jest nie jest najstarszy pomysł na tą muzykę.
No bo ja z kolei mam zupełnie inną. Nie wiem, czy możemy się poprzebijać na teorię, bo z kolei ja mam taką teorię. Też no, znowu wracam do tego, co powiedział wtedy Gannie, czyli o tej modzie takiej na takie to bardzo trójdzielne i bardzo posiekane oberki, które weszły w międzywojniu tak naprawdę, jak się pojawiły gramofony i te wszystkie orkiestry miejskie grające je. I że oni wtedy tak zaczęli wszystko strójczać i że te nagrania z lat 50., 60., z czasów jak oni byli jeszcze, no i przeżyli wojnę, byli w pełni sił i oni grali w ten taki sposób, tak jak wtedy śpiewaczek dużo śpiewała jak Hanka Ordonówna, nie? Patrzy się na te nagrania wiejskie, a tam właśnie grają tą wiesz, takim głosem. I ja się zastanawiam, czy te takie, wiesz, wykonania tych ludzi, facetów koło 40, to one nie są w takim modnym, międzywojennym strójczeniu z kolei. Bo mnie się ten taki śpiew na dwa wydaje taki, no przychodzi meto i tam, wiesz, ktoś tam śpiewa da 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 da. No to jest mur beton na dwa, ale mi się takie naturalne wydaje i dochodzi do tego sekcja, która gra na trzy, no bo się tańczy trzema krokami. Nie
no,
wiem,
wiesz co,
nie
wiem. Tę melodię, którą zanuciłaś, można ją zrobić na dwa i można ją zrobić na trzy.
Oczywiście.
Nie wartościuję tego, no po prostu jest to fajny efekt. Ja w ogóle uważam, że muzyka jest nieskończona i różne warianty są fajne. Jeżeli są fajnie zagrane i bym nie tego nie oceniała, czy to jest dobre, czy złe, czy można sprawdzać pod jakim wpływem, z jakich okolic, z jakich stylów muzycznych został zaczerpnięty dany pomysł, ale jest po prostu to albo dobrze zagrane, albo źle. Albo ktoś miał fajny pomysł, albo jest to sztywne i drętwe i człowiek się tym nie interesuje. Albo wręcz nie tańczy, bo uznaje, że nie. To jest kwadratowe, nie będę do tego tańczył, bo to nie wiadomo, czy to jest, gdzie tu jest puls, gdzie tu jest raz. To zależy od kapeli każdej. To jest po prostu muzyka grana przez żywych ludzi, przez muzyków. I za każdym razem od nowa się ją przyswaja swoimi emocjami. Nie ma co tutaj jej porównywać. No, są pomysły.
No są pomysły, ale też czasami pewne rzeczy wynikają z tego, że ktoś się na warsztatach uczył kawałków, nie wiem, bębienia radomskiego. I wiesz, jest wielka mieszanina teraz. Styka się z kimś, to gra, załóżmy, sierackie i uczył się na warsztatach albo z nagrań sierackich, nie? No i nagle te dwa światy się stykają i akurat tu czasami następuje moim zdaniem ząk jednak, bo to jedno do drugiego niekoniecznie pasuje i nie zawsze ci grający są tego świadomi, ale to w tańcu czuć. W tańcu czuć, że jak gdyby te akcenty na bębnie czy nie pasują do akcentów na skrzypcach na przykład. No, ja to czuję na przykład.
Ja się nie zajmuję aż takim rozdrabnianiem muzyki. Ja wolę ją grać i wolę jakby intuicyjnie wyczuwać, co mi się podoba. To, o czym mówisz, że ludzie teraz uczą się muzyki z różnych regionów, to kiedyś, kilkanaście lat temu, jak rozmawialiśmy ze znajomymi, to uważaliśmy, że to będzie już śmierć muzyki tradycyjnej. Że jest powstanie z tego taki fusion, że już właściwie w ogóle to nie będzie muzyka tradycyjna. No ale niekoniecznie tak się stało, prawda? Bo jeszcze nadal wyróżniamy nawet wśród muzyków, którzy grają muzykę z różnych regionów w jednym zespole, razem mieszają się różne style, że słychać, że oni wzięli na przykład, o, to ten Kujawiak jest stąd. To jest pierwsze pokolenie, które zaczyna mieszać muzykę z różnych regionów i jeszcze cały czas jest to do rozróżnienia. Nie wiem, możliwe, że się wreszcie wszystko zmiesza, no ale w muzyce jazzowej też inspirowano się różnymi nurtami muzyki. Wszystko to lepiła improwizacja w jednym stylu jazzowym i nadal jazz ma się dobrze i ma różne style, podstyle, w których działają różne grupy muzyczne.
Ja myślę, że teraz też jest taki moment, kiedy myślę, że ustalą się jakieś takie nurty wśród środowiska zajmującego się odtwarzaniem muzyki tradycyjnej, że nurt fusion uważam, że już jest i on sobie będzie się pewnie no, szedł w swoją drogę, że jest ten, też taki nurt taki betonu, którym sama jestem, czyli takiego dość drobiazgowego odtwarzania i znajdowania w tym frajdy, że to wszystko ze sobą się gra i spina. Są też takie bardzo silne indywidualności, które tworzą własne style. Ja jeszcze mam takie pytanie w ogóle, jak się uczyć? Czy masz jakieś takie patenty czy porady dla osób, które chciałyby być basistami, chciałyby być bębnistami? od czego zacząć, gdzie kupować instrumenty, gdzie szukać wzorów, mistrzów i tak dalej, nagrań.
Zauważyłam, że od kilku lat ludzie sobie bardzo dobrze radzą, jeśli chodzi o początki uczenia się. Kupują instrumenty w internecie, niekoniecznie kupują instrumenty sprzed 100 lat, które wymagają bardzo drogiej renowacji, tylko po prostu kupują instrumenty nowe, które dostosowują do muzyki tradycyjnej. I właściwie jest to kierunek słuszny w tym sensie, że od czegoś trzeba zacząć, tak? Nie, ja bym nie mitologizowała tych takich rozpadających się, spróchniałych, zjedzonych przez korniki basów, na których trzeba grać, tak samo bęben, który ma zardzewiałe obejmy, dziurę w skórze i właściwie jest wykrzywiony w 3/8. Jeżeli są instrumenty, które można kupić nawet w sklepie, dostosować je do muzyki wiejskiej, poprawiając ich brzmienie, żeby miały brzmienie podobne do muzyki wiejskiej, to czemu nie? No i ludzie sobie w ten sposób radzą. Bardzo mi się to podoba, że są po prostu kreatywni, nie boją się sięgać po instrumentarium nowoczesne. Natomiast świetnym pomysłem jest zamówienie instrumentu u rekonstruktorów, u takich ludzi, którzy się zajmują rekonstrukcją basów, bębenków. Każdy pomysł jest dobry. No. Ważne, żeby było odpowiednie brzmienie, żeby popracować na brzmieniu.
No właśnie, powiedz, jak dostosować taką szkolną wiolonczelkę do tego, żeby brzmiała bardziej jak bas? Bo prawda jest taka, że no basy są bardzo drogie, nawet takie rekonstruowane, trudne do osiągnięcia, są wielkim instrumentem i najczęściej jednak najprostszym wyborem jest jakaś taka mniej lub bardziej zdezelowana chińska wiolonczela. No i teraz jak z niej zrobić basy? Oprócz tego, żeby miała 3 struny, załóżmy.
No były basy, które miały 4 struny. Basetla jest wzorowana na instrumencie klasycznym, na wiolonczeli. Tak. Nawet starsi muzykanci przerabiali wiolonczele na basy. Poniewierali nią strasznie, jeździli na wesela, czasami zostawiali na deszczu. No i ten instrument wyglądał, jak wyglądał. No ogólnie jest na pewno inny podstawek. Basy powinny mieć mniej nachylony podstawek, mniej skośny, tak, bardziej płaski. Struny klasyczne są za bardzo nośne do basów, one po prostu tak. Za mocno grają, za długie mają brzmienie.
Próbowałam ze strunami jelitowymi. To było ciekawe doświadczenie. Oczywiście to były takie też najtańsze jelitowe do wiolonczeli. No oprócz tego, że rozstrajały się, no niemożebnie. Naprawdę każda zmiana wilgotności, no to jest było, nie było, po prostu flak, nie? No więc flak, jak się robi wilgotno, to flaczeje, ale z drugiej strony dźwięk był inny, był taki bardziej szurający, szmerający, mnie się to bardzo podobało. Mniej w nim było brzmienia, a więcej takiego szuru, który daje fajny perkusyjny efekt też, bo ja słyszałam od Ani Walkowiak taką teorię, że kiedyś w ogóle basów się nie stroiło i one miały być perkusyjne, a czy one są tam w kwincie, czy w czymś tam, czy po prostu to było mniej istotne. Tak,
no tak, basy są instrumentem rytmicznym tak naprawdę, no, tak. W takiej wersji powiedzmy z Polski centralnej, no bo nie mówimy o Podkarpaciu,
tak, czy mówimy o Podhalu, z Polski centralnej.
Gdzie się tam gra melodycznie, skraca struna, a basy w Polsce centralnej są po prostu instrumentem rytmicznym, tak zwaną sekcją razem z bębenkiem, tworzą sekcję, są właściwie jednym instrumentem, warto jest słuchać siebie i grać razem. Dla mnie to jest bardzo ważne, żeby ludzie grali razem ze sobą, żeby nie grali w domach do magnetofonu czy do nagrań z internetu, tylko żeby grali razem i wsłuchiwali się w żywych ludzi, którzy stoją obok nich i grają, dlatego że tworzy się brzmienie spójne, pomimo że gra kilka osób. I to, że instrument klasyczny może brzmieć jak ludowy, no to jest bardzo trudne, prawie że niemożliwe, żeby dokładnie naśladował brzmienie, ale można oczywiście go przerabiać, można go, niektórzy mówią, psuć, można faktycznie mu skrócić brzmienie albo struny wziąć od innych instrumentów, którzy na przykład zakładają strunę od gitary, ponieważ struny od gitary te grubsze są owijane takim drucikiem i one, jak się je pociera smyczkiem, to one mają taki efekt trochę rzężący. No różne są sposoby. Tak naprawdę muzykanci tam nie zakładali struny takie, jakie tam wpadły w ręce, nie mówiąc o tym, że
zakładali
druty telegraficzne, tak, albo czy telefoniczne, albo skręcali dwa druty ze sobą, tak jak to było w kapelach na Powiślu Macierowickim, gdzie basiści skręcali druty dwa razem ze sobą i jak smyczek to się tak pobudzały, rzęziły. No i to był efekt, który też skracał samo brzmienie.
Skrócone brzmienie jest potrzebne do tego, żeby słychać było poszczególne punkty rytmiczne, bo ja też czasami mam wrażenie, jak zdarza mi się grać na wiolonczeli, że no to jest ładne, no bo to daje taki jednostajny, długi, taki burdon, nie? Ale żeby zrobić takie porządne jakby podkreślenie tego rytmu, to jest bardzo ciężko na takich długo brzmiących strunach. I tak naprawdę podobają mi się też pod tym względem basy dłubane, bo one też ten dźwięk jakoś tak skracają. To czasami też bywa trudne, no bo jest mniej ładne po prostu. Ja gram na dwóch dłubankach, jedne stare, drugie nowe i faktycznie jest różnica względem basów klejonych. Te klejone są takie dudniące, takie mają echo. To jest w sumie bardziej efektowne, ale ciężko na nich taką ciętość trochę osiągnąć. A z kolei płaski podstawek to z mojego punktu widzenia jako basisty jest bardzo przydatny, jak się tak, wiesz, z góry na dół zmienia struny. No bo to jest konkretny ruch ręką, nie? Jak się przez 3 godziny po takim wypukłym łuku zasuwa, no to po prostu nadgarstek jest do wymiany. A jak to jest bardziej płaskie, to że się trąca inne struny, to jest zaleta. Przy instrumentach klasycznych no to jest śmierć na miejscu, a tu jest właśnie super, trącaj dowoli. Bo to wszystko nie ma być takie... No jeszcze to właśnie takie solidne granie na dwóch strunach. Dwie struny, jedna struna, dwie struny. Na wsi tego nie było.
Dobrze, że poruszyłaś ten temat, żeby grać na basach, tak jak na instrumencie perkusyjnym, to jest bardzo dobry pomysł, zwłaszcza właśnie z jakimś gdzieś w pobliżu grającym bębenkiem. I tak naprawdę dobrymi basistami są byli perkusiści albo ludzie, którzy mieli coś wspólnego z perkusją, ponieważ oni bardzo dobrze czują instrument. Spotkałam się z kilkoma osobami, które przedtem grały na bębenku i teraz grają na basach. Teraz mam taki projekt i właśnie na basach gra moja koleżanka, która jest perkusistką i naprawdę świetnie to współgra, bo po prostu kwestia rytmu już jest zrobiona. To jest bardzo dobry pomysł na to, żeby zacząć od bębenka, a potem przejść na bas.
No tak, to prawda. Natomiast jak się zaczyna od skrzypiec, przychodzi na basy, to skrzypek na basach to czasami bywa problem. Bo to jednak trzeba zrezygnować z tego myślenia melodycznego. Mnie się bardzo podoba to takie porzucenie melodyczności na rzecz. To, że nawet jak zmieniam wysokość strun, to nie robię tego po to, żeby iść za melodią, tylko robię to po to, żeby iść za rytmem. Czyli zmiana wysokości strun służy do celów rytmicznych. To jest tak kręcące w grze na basach. Ale może już skończymy z basami, bo chciałam wrócić do bębenków. Czy masz jakieś takie... patenty twoje ulubione właśnie, czy wolisz baraban, czy bębenek?
To są inne instrumenty zupełnie. To jest tak, jakbym grała, nie wiem, na kotłach, a potem na pewno. To jest zupełnie inny instrument. Lubię grać na bębenku obręczowym, na barabanie z talerzem też bardzo lubię grać, ale jest to zupełnie inna technika, inna ekspresja. Można się na barabanie wyżyć, sama grasz na barabanie świetnie, w ogóle polecam, Asię Strelnik jako barabanistkę. Można w baraban uderzyć z bardzo dużą ekspresją, czego na małym bębenku no, trudno jest tego doświadczyć, bo trzeba po prostu uważać, żeby nie uszkodzić tego instrumentu. Oba te instrumenty są równie fajne. Przebiegi rytmiczne na barabanie są dłuższe bardzo często, czyli takie jakby fraza jest dłuższa, sięgająca iluś tam motywów w instrumencie melodycznym. I jeżeli człowiek gra na barabanie, a potem sobie jakieś rytmy spróbuje przećwiczyć na mniejszym bębenku, no to czasami się nie da, ale można się też inspirować. Chociaż jakby stylistyka gry na bębenku małym jest inna, motywy są krótsze i jest troszeczkę taka bardziej ekspresja tu i teraz. Teraz gram i teraz jest fajnie, a na barabanie moim zdaniem są takie jakby bardziej... głębsze przebiegi, tak bym to nazwała.
Tak, aczkolwiek ja tu mam też takie zastrzeżenie, że tacy bardzo wytrawni bębniści i sławni, no tacy jak Budzisz, nie? Potrafili też na bębenku grać dłuższymi przebiegami. Tak. Właściwie to ich odróżniało od takich dobrych, ale przeciętnych bębnistów. Że oni potrafili zrobić jakieś takie efekty, które... I one były ewidentnie dostosowane do melodii. Wiesz, ja zauważam, że Budzisz na przykład, to on oczywiście... To nie było tak solennie do melodii dostosowane, że, ale widać było, że jeżeli zmieniał się charakter i było ileś tam kawałków w secie, z których jeden miał taki płynny przebieg, a drugi na przykład wyraźne zakończenie frazy czterotaktowej, to gdzieś to tam w tym bębnie, grającym cały czas przez ten set, wyskakiwało u Budzisza i to w ogóle było bardzo fascynujące i to jest też bardzo trudne. Lipiński też tak chyba gra, nie?
Budzisz był świetny, on słyszał melodię, tak. Ponieważ on też ją grał, jak grał z Zarasiem, tak. No to on po prostu dostosowywał się do melodii Zarasia i po prostu tworzył taką swoją opowieść, właściwie taką narrację. On był takim dawnym bajarzem, który, ja słyszę tam po prostu w tych instrumentach historię, że coś tam się zaczyna, potem się coś rozwija, potem się jakiś kolejny wątek pojawia, tutaj na przykład coś tam gra na blaszka, potem nagle zmienia, tworzy swoją historię opowiadaną na bębenku. To jest niesłychanie fajne śledzenie tego, co ci najwytrawniejsi muzykanci z tym instrumentem robią, ale dlatego, że właśnie oni mają swoją, oni są ludźmi głębokimi, mają jakąś swoją wewnętrzną historię, która nimi rządzi i to jest najważniejsze, właśnie znaleźć w sobie taką własną historię, która znajdzie swoje ujście w instrumencie. Moim zdaniem to jest pomysł też na ciekawe granie, żeby ludzi zaciekawić, trzeba mieć swoją historię.
Tak, to jest. To brzmi jak piękne zakończenie naszej rozmowy. Więc może w tym momencie jest dobry moment, żeby ją skończyć. Chyba, że ktoś ma jeszcze jakieś pytania. Nie wiem, to jest pytanie do Kasi Rosik. Czy ktoś ma jakieś pytania? Bo ja na komunikatorze nie widzę.
Cisza.
Nie ma. No to, Boże, to straszne. Ja mam pytania? Nie! Ojejku. Nie no, ja w zasadzie to zakończenie mnie tak urzekło, że zastanawiam się, czy na nim nie poprzestać.
Jest pytanie. Bębniści no. Tancerze i bębniści śpiewacy. Bębniści są świetnymi tańcerzami, świetnymi. Chociaż ostatnio rozmawialiśmy w gronie osób, z którymi miałam próbę na ten temat, że są bębniści, którzy tańczą tak, że cały czas bębnią. I to czasami jest dla tancerek trudne, ponieważ oni po prostu żyją tą muzyką, nie potrafią oddzielić bębnienia od tańczenia i czasami po prostu partnerki mogą już
poczuć być się bardzo
zmęczone czasami chodzią. Nie można wygrywać rytmy nogami, no to jest czasami trudne, czasami trzeba już trochę potańczyć. Natomiast bębniści śpiewacy są różni. Bębniści uskuteczniają coś w rodzaju takiego skatu, można powiedzieć, określenie jazzowe, czyli po prostu czasami nie tyle, że śpiewają całą przyśpiewkę, bębniąc równocześnie, tylko śpiewają takie ta, 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 coś takiego. No i to jest bardzo fajne, tylko że no to nie jest równoległa warstwa melodyczna. To jest jakby też takie podkręcanie muzyki poprzez takie dźwięki, takie dodatkowe.
No tak, że to bardzo działa na tancerzy i na słuchaczy, jak bębnista coś tam wyda z siebie, co wzmacnia jakiś tam punkt. Ale najważniejsze jest jedno, żeby śpiewanie w żaden sposób nie wpływało na samo bębnienie, żeby ono było niewzruszone. Bo jak ktoś śpiewa i nagle mu się załamuje ta druga robota, to no to gorzej.
Jeszcze chciałam powiedzieć na koniec, że pozdrawiam wszystkie sekcje rytmiczne, z którymi współpracuję. Ciekawe, czy mnie słuchają, bo mam do nich szczęście, no i faktycznie, a może sobie po prostu takich muzyków wybieram, tak, no bo dla mnie to jest ważne, żeby sekcja rytmiczna była dobra, bo mi się wtedy dobrze gra. No i najgorsze, co dla mnie może być, to jest po prostu zły perkusista, ja nie mogę grać, ja po prostu zatrzymuję się jako skrzypek, ponieważ ja nasłuchuję, co ten bębnista tam wyszywa i czasami no, muszę się zatrzymać.
Ale wiesz co, w drugą stronę to też działa, bo skrzypista też musi być źródłem, znaczy musi, no, powinien być źródłem rytmu. I dla skrzypisty takiego się fantastycznie gra. Natomiast jeżeli skrzypista jest chwiejny i trzeba mu pomagać, to jest to bardzo męczące. Ale ogólnie to fajnie jest grać w sekcji rytmicznej i bardzo polecam rozpoczęcie od tego całej przygody z muzyką tradycyjną, bo to wszystko tak ustawia w głowie, że potem jest po prostu łatwiej.
To ja proponuję, żebyśmy się pożegnały grając na bębenku.
Pokaż, jak trzymasz, bo ty trzymasz jakoś nietypowo.
Ja jestem leworęczny. No.
było. No właśnie. To. Brawo, brawo dla Katarzyny Andrzejowskiej. Dziękujemy ci najmocniej za tę miłą rozmowę. Do zobaczenia w takim razie. Ja również znikam i żegnam.
Po tańcówkach.
Dziękuję bardzo.
To był podcast muzykatradycyjna.pl. Do usłyszenia.